Dobry jest nasz Pan. Nie wiem, czy zaczynaliście tym wersetem, ale w każdym razie on był na zaproszeniu jako, czy nie wiem, czy na zaproszeniu, czy jako wiersz taki, jak tam się przewodni. Dalej jestem zasłuchany. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Tak odpowiedział pod koniec, na koniec swojego cierpienia Hiob, na koniec swojego doświadczenia. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Dlaczego cierpienia w ogóle przychodzą? To jest częste pytanie. Przecież o wiele łatwiej byłoby bez nich żyć. Bylibyśmy wtedy lepsi, więcej byśmy kochali Boga, z radością byśmy Mu służyli. Nie wiem, czy weszłem w Wasze myśli nieraz, czy tak myślicie, ale to jest takie ble, ble, ble. Nasze ludzkie ble, ble, ble. Że gdyby nie było cierpień, to tak by było, Panie Boże, dobrze z nami. Przez wieki dziesiątki pokoleń próbowały wmówić to Bogu. A jednocześnie udowadniały, że w chwilach dobrobytu i szczególnej łaski Bożej Bóg schodził na dalszy plan. Lub w ogóle był zapominany. Mało tego, był zdradzany i porzucany. Historia to biblijna mówi, to nie zmyślać muszę jakichś tam historii innych. Kiedy przychodziła łaska Boża, szczególna Boża łaska, szczególne Boże błogosławieństwo, zapominali o Nim. Kiedy przychodzi do nas okres takiego odpocznienia Bożego, takiego właśnie hotelu, o którym wspominałem, takiego motelu, do którego Pan nas na chwilę zaprowadza. Jakże często zapominamy na Pana. Jest nam tak dobrze, że Bóg powinien być, oczywiście niech jest, ale wtedy co innego nas, powiem, cieszy, nurtuje, przejmuje. Dziwne, ale niestety prawdziwe. I dlaczego tak jest, że wtedy zamiast właśnie więcej bliżej Boga być, to człowiek się oddala od Boga. Taka niestety jest nasza natura. Taka jest nasza natura. My ją przez grzech pierwszych rodziców odziedziczyliśmy, tak jak tu powiedział brat Paweł. Kochani, i do niej dołożyliśmy. I dokładamy chętnie, często. I dokładalibyśmy, gdyby nie Boży strach, gdyby nie Boża bojaźń, gdyby nie Boża ingerencja. Nasza natura nie umie czynić dobrze. My ze swojej ludzkiej natury nie umiemy czynić dobrze. Nasza natura jest, Słowo Boże mówi, zawsze dana grzechowi. Wiecie, to jest ciekawe. Ja nie wiem, czy to w tym naszym tłumaczeniu będzie. To jest list do Rzymian. Jak nie, to Gdańska jest coś jakoś, nie wiem. Często cytuję tutaj Biblię Gdańską, ale ona naprawdę tak, no, pięknie, pięknie mówi. Siódmy rozdział, 14 wiersz. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Też pisze, zaprzedany. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. To mówi Paweł, to mówi człowiek wierzący, to mówi mąż Boży. To mówi, ja cielesny jestem zaprzedany grzechowi. Moja natura jest zaprzedana grzechowi. Zaprzedana. Na amen sprzedana. I dlatego te słowa nie dziwią, albowiem nie rozeznaję w tym, co czynię. Gdyż nie czynię tego, co chcę nawet. Ale czego nienawidzę, to czynię. To stąd wynika, że jest zaprzedana grzechowi. Jak niewolnik był zaprzedany swojemu panu, to czynił to, czego nie chciał. Nie chciał pracować na plantacji, a musiał. Nie chciał być bity, a był bity. Chciał odpocząć, a musiał iść do pracy. To, czego nienawidził, to czynił. Musiał to czynić. I dokładnie tak jest z naszą naturą. Jest zaprzedana grzechowi. Koniec z nią, drodzy. Dlatego Bóg powiedział koniec z tą naturą. Koniec. Nie udało się zakonowi, jest napisane chyba nawet tutaj, tak, w trzecim wierszu, 8 rozdział, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Żeśmy rozmawiali o zakonie, było pytanie o zakonie. Zakon Boży był doskonały, był dobry, był prawidłowy, był święty. Wiecie, miał jedną słabość i dlatego musiała przyjść nowa rzecz, nowa rzeczywistość. Zakon był słaby z powodu ciała. Zakon mógł spowodować, że Izraelita napisał sobie na odrzwiach, na futrynie, zawiesił na czole przykazania Boże, a zakon nie mógł spowodować, żeby serce było zmienione. I był słaby. I Bóg ubolewał nad tym. Dlatego musiała przyjść nowa rzeczywistość. I Chrystus ją przyniósł. Dzisiaj było czytane, dam nowe serce. I wypiszę moje przekazania w ich sercach. Kochani, te same przykazania, które były na kamiennych tablicach. Ten sam duch i ta sama istota przykazań. Bo one są święte. To tutaj nie chcę o tym już mówić, ale tu gdybyśmy przeczytali, brat mówił, odpowiadał na pytanie i brat Krzysztof mówił, przeczytajmy sobie 7, 8 rozdział Rzymian. Dokładnie będzie to napisane. 12 wiersz, teraz mi się rzucił w oczy. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe. To mówi o starym zakonie. Jest dobre. Ale był słaby z powodu ciała. I przyszedł Jezus i zrobił porządek z ciałem. Wiecie, jaki porządek zrobił z ciałem? Powiedział na krzyż. Ciało ma być na krzyżu. Ma umrzeć. Twoje ciało. I to jest mowa o krzyżu, który jest mocą Bożą dla nas. Krzyż, który jest, powiem, wzorem i odbiciem krzyża Chrystusowego. To Chrystus pokazał drogę przez krzyż. Prędzej nikt tego nie mógł pokazać. To Chrystus otworzył tą drogę. Przez krzyż. I Bóg nie robi, już nie naprawia, powiem, naszej natury, nigdy zresztą chyba nie zamierzał naprawiać, ale dał nowego, dał ducha w serce nasze. I to nowe życie, które się zrodziło, ono jest inne. Tam bije inne serce. Tam są zapisane Boże przykazania. W sercu. I tam mają być zapisane. Możemy oczywiście zapisywać nasze serce rzeczami różnymi. Możemy zapisywać nasze serce pożądliwościami. Możemy zapisywać nasze serce nieczystymi myślami. Możemy zapisywać w naszym sercu plotki, złe myśli o swoim bliźnim. Możemy, ale to przyniesie śmierć. Słowo Boże mówi, kto żyje według ciała, kto postępuje według ciała, kto jest w ciele, Bogu się podobać nie może, bo zamysł ciała to śmierć. Ale możemy tam zapisywać dobre rzeczy. Te, które od Boga pochodzą, te, które z ducha są. I wtedy tam się rodzi owoc ducha. Wspaniałe rzeczy. Niebiańskie rzeczy. Rzeczy, które są piękne, cudowne, które są trwałe, które Bogu chwałę przynoszą. Ale tak naprawdę nasza natura, jeśli nie umrze, to straszne spustoszenie robi w naszym życiu. jako chrześcijan też. Jeśli nie umarł jeszcze stary człowiek, jeśli nie wziąłeś swojego krzyża na siebie, Jezus powiedział, kto chce iść za mną, bo wielu chciało iść za nim i wielu szło za nim. I tłumy szły za nim. I Jezus, tak jak to dzisiaj było powiedziane w odpowiedzi na jedno pytanie, on nie tą komercyjną Ewangelię głosił, czy jak ty powiedziałeś? Jak to nazwałeś? Proszę? Ja wiem, ale to po polsku, to jak to miało być? No, nie marketingową. Nie marketingową Ewangelię głosił. Szło za nim mnóstwo ludzi, a on się odwraca do nich i wcale marketingu nie uprawia. Mówi, kto chce iść za mną, a nie weźmie krzyża swojego na siebie. Codziennie. Nie zaprze się samego siebie i nie będzie mnie naśladował. Nie może być moim uczniem. Kto nie ma w nienawiści swojego życia, nie może być moim uczniem. To powiedział. Bo Chrystus dobrze wie, bo Bóg dobrze wiedział, że nie może iść moje życie i Jego życie w parze. Że coś trzeba stracić. Trzeba wszystko stracić. Całe swoje życie trzeba stracić. Nie może iść w parze. Nie może być trochę dla ciała i trochę dla Boga. Trochę przyjemności tych, które mnie bawią i cieszą, i trochę dla Boga. Nie może być pięknych kazań i piękny nabożec i piękne filmy na przykład, które mnie cieszą, które bawią moje oczy. Nie może być. Nie może być podziału. Nie można chramać na obie nogi. Nie można dwóm panom służyć, Jezus powiedział. Nie można. Nie można. My mówimy, jak to nie można, Boże? Można. Nawet Tobie więcej mogę służyć. A Jezus mówi, nie możesz. Bo jednego masz w nienawiści. Nie, nieprawda. Ja myślę, że każdy z nas na tyle mądrości by miał powiedzieć, Panie Jezu, nieprawda, ja Ciebie kocham. To nie jest tak. Ale Jezus mówi prawdę. Słuchajcie, Jezus mówi ponad wszystkie nasze argumenty. Bóg mówi zawsze ponad nasze argumenty. I mówi, jeśli im dwom służysz, to jednego masz w nienawiści. Jeśli dwom służysz, zauważcie to. To nie jest tak. Bóg nie mówi tak, że jeśli mi przestałeś służyć, a idziesz do drugiego, to mnie masz w nienawiści. Jeśli szatanowi służyłeś, a teraz idziesz do mnie, to szatana masz w nienawiści. Albo nie. On mówi, jeśli dwóm służysz, to jednego masz w nienawiści. Dlatego nie możesz dwóm. Trzeba wybrać jednego Pana, który jest jeden i tylko jeden. I tylko On. Czy tak jest w naszym życiu? Czy ten jeden Pan jest w naszym życiu? Jeden, jedyny. I nic więcej. I ponieważ nasza natura jest zaprzedana grzechowi, Bóg musiał znaleźć środki, musiał znaleźć metody i znalazł, by pomóc nam wyjść z tego, powiem, kompromisu, z tego takiego ślepego zaułka, z tej niemożności, z tej rozdwojenia jaźni, powiem. Tak, kiedy czytamy ten 14 wiersz 7 rozdziału i poniżej to taka, to czynię, czego nie chcę, a to, czego chcę, tego nie czynię i tak dalej, i tak dalej. Tak, jeśli ma żyć i to, to tak musi być. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli, tak więc bracia, na koniec tego wszystkiego mówi, tak więc bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała już. Chwała Bogu za to. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Nie jesteś już dłużnikiem ciała, by mu służyć. Nie jesteś. Chrystus cię uwolnił z tego długu. Chrystus cię uwolnił z władzy ciała. Bo ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, duch ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Nie jesteś dłużnikiem ciała. Kiedy każe ci się gniewać i wściekać na swojego męża, na swoją żonę, na kogoś innego jeszcze, nie musisz być jego dłużnikiem. Nie musisz mu płacić daniny wściekłości. To jemu płacisz. To jemu ofiarujesz. A tym samym temu, który nim rządzi, diabłu. Jeśli cię ciało kusi do pożądliwych myśli, nie musisz mu oddawać daniny. Możesz powiedzieć stop. Masz moc, jeśli według ducha chodzisz. Umartwiasz sprawy ciała. Mocą ducha, nie swoją. Ale ty musisz się zaprzeć samego siebie. Ty musisz wybrać, że rezygnujesz z czegoś. Ty musisz wybrać, że kończy się w twoim życiu coś, co do tej pory było i trwało. Ty musisz powiedzieć precz grzechowi. Ty musisz powiedzieć nie. Tak jak powiedziałeś przed Chrystusem, kiedy ślubowałeś Mu, kiedy nawróciłeś się, kiedy Go ujrzałeś, powiedziałeś: Panie Jezu, Ty jesteś wszystkim dla mnie. Ty jesteś moim życiem, Ty jesteś moim szczęściem, Ty jesteś wszystkim dla mnie. I kiedy idziesz do szkoły, kiedy idziesz do pracy, tam musisz mówić to samo, tak, Jezusowi i nie grzechowi. Kiedy jesteś w domu, kiedy kładziesz się do łóżka, kiedy Cię kusi, by oglądać beznadziejny film, obrzydliwy film, powiem, bluźnierczy film, musisz powiedzieć drugi raz nie. Wasza mowa ma być tak, tak, nie, nie. I tak powinno być w naszym życiu. Ale Bóg, wiedząc o tych naszych słabościach, jednym ze skutecznych, może jednym z najbardziej skutecznych ograniczeń naszych takich, powiem, wyskoków ciała, grzechu, do grzechu, takich wyrywów do grzechu, takich, powiem, takiego ścigania tego grzechu nieraz, jest cierpienie. Cierpienie osłabia nasze więzy ze światem. Kto z was cierpiał tak naprawdę? Czy jest ktoś, kto nie cierpiał? Jeszcze? Ja myślę, że może być ktoś, kto naprawdę nie cierpiał. I może nie rozumiesz, o czym mówię, ale ten, kto cierpiał, ja myślę, że rozumie, o czym mówię. A jeśli nie cierpiałeś, to gdy będziesz cierpiał, to zrozumiesz, o czym mówię. Cierpienie osłabia twoje, powiem, kochanie świata. Oczyszcza nasze spojrzenie na Boga. Bo myślimy nieraz, że Bóg jest taki, że On nam nic nie mówi. Bóg mówi: robiliście, broiliście. Robiliście swoje rzeczy. Zdradzaliście mnie. I myśleliście, że ja jestem taki, jakby, bo ja nic nie mówiłem. A to nie jest tak. Myśliście, że ja jestem wam podobny. Ale to nie jest tak. A cierpienie oczyszcza nasze spojrzenie na Boga. Widzimy, jaki On jest. Tak jasno widzimy, jaki On jest. A też oczyszcza nasze spojrzenie na doczesne życie. Na to nasze życie. Często jesteśmy zauroczeni tym życiem. Dzisiaj szatan postawił, powiem, całą ferię kolorów, barw, gier do wyboru, różnych ofert, aby to życie uczynić atrakcyjnym, abyśmy się zachłysnęli tym życiem. Abyśmy się oczarowali tym życiem. I on chciałby, żebyś ty był oczarowany tym życiem do końca swoich dni. Bo wie, że wtedy przegrałeś swoje życie. Bo wie, że gdy staniesz przed Bogiem, to Bóg się do ciebie nie przyzna. Powie: idźcie precz, miłowałeś bardziej świat niż mnie. Nie znam cię. Nie na tym polegała moja miłość do ciebie. Nie na tym polegało moje wyzwanie. Nie po to cię wezwałem, żebyś żył dla dwóch. Po to cię uwolniłem, żebyś żył dla mnie. I szatan chce, żebyśmy się zachłysnęli tym życiem, żebyśmy byli oczarowani. On będzie fanfary stawiał dookoła, żeby nam grały, wiecie? On będzie fanfary stawiał. Byle cię tylko odwieźć od Chrystusa, byleś tylko był oczarowany tym życiem. Ale kiedy cierpisz, nie interesuje cię świat ani jego uciechy. Kiedy twoje dziecko leży ciężko chore w szpitalu, wtedy nie interesuje cię program telewizyjny. Nie interesują cię plotki o innych. Nie interesują cię sensacje. Nie interesują cię rozrywki. Nie. Szukasz Boga. Kiedy nasz Michałek, to dziecko, o którym mówiłem, to małe dziecko, które nam po 13 dniach zmarło. Kiedy leżało w szpitalu, wiecie, ten świat był pustynią dla mnie. Straszną pustynią. Nic nie było pięknego w tym świecie. A szukałem Boga. Wołałem do Boga, bo wiedziałem, że tam mogę znaleźć pociechę. Wiedziałem, że tam mogę znaleźć współczucie. Świat mnie nie interesował nikt. Mogliby mi miliony dawać. Nie wiem, jakie oferty, żebym się obejrzał na ten świat. Ale to była straszna pustynia wtedy. I modliłem się do Boga, a później: Panie Boże, żeby taką pustynią ten świat był zawsze dla mnie. To jest do dzisiaj moja prośba. Panie, niech ten świat ze swoimi czarami, ze swoimi rozrywkami, ze swoim blichtrem będzie dla mnie pustynią. A Twoje życie, Twoje królestwo, Twoja winnica niech będzie moją miłością, niech będzie moim pożądaniem, niech będzie moim szczęściem. I powiem: Bóg wysłuchuje modlitwy, chwała Jemu. dlaczego cierpienia w ogóle przychodzą. Ale zobaczcie, jakie niewyobrażalne cierpienie Joba, jaki przyniosło efekt. I to jest też odpowiedź Joba dla nas. On mówi, ten mądry, doskonały Job, bogobojny jak mało kto, na koniec swojego cierpienia mówi, odwołuję moje słowa. On nie zgrzeszył tymi słowami. Wiecie, że on nie zgrzeszył? Ktoś to dzisiaj powiedział, czy wczoraj powiedział, prawda? Bo nie zgrzeszył. I w tym wszystkim nie zgrzeszył Job. Chociaż wiele narzekał, chociaż płakał, chociaż przeklinał dzień swojego narodzenia. Nie zgrzeszył. Ale zobaczcie, on tych słów powiedział, odwołuję nawet te moje słowa, Boże. Moje narzekania, moje pytania, moje usprawiedliwienia, odwołuję słowa goryczy, odwołuję słowa żalu. Przepraszam Cię, Boże. Bo wtedy tylko ze słyszenia Cię znałem, a teraz Cię zobaczyłem. Jest Boża droga oczyszczenia. Boża droga oczyszczenia. Boża droga do doskonałości. Mało kto o niej wie, a jeszcze chyba mniej chce po niej iść. O niej czytamy, o tej Bożej drodze w Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków. Chcielibyście otworzyć ten list. 2 rozdział. I 10 wiersz. Tam jest napisane o Bożej drodze oczyszczenia, o Bożym wyborze, o Bożej jedynej propozycji. 2 rozdział, 10 wiersz. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów. Kto to jest ten? Jezus, tak? Który przywiódł do chwały wielu synów, to kto to? My też, chwała Bogu. To jest Jego lud, to jest Kościół, to jest oblubienica. Przestało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę i zbawienia, bo tak jest. Jezus jest sprawcą naszego zbawienia. I teraz. Uczynił doskonałym przez cierpienia. To jest Boża droga oczyszczenia. Uczynił doskonałym przez cierpienia. Przystało bowiem tak. To jest Boża droga oczyszczenia. Nie ma dwóch dróg do doskonałości. Do świętości jest tylko jedna. I Pan Jezus tą drogą poszedł. Przez cierpienia. Cierpiał nie tylko w Ogrójcu, jak żeśmy wcześniej mówili, nie tylko na Golgocie. Cierpiał całe swoje ziemskie życie. Całe swoje ziemskie życie, jego życie to było wielkie cierpienie. Prorok Izajasz mówi o nim, mąż boleści. Mąż boleści, tak można było powiedzieć. Doświadczony w cierpieniu, jak nikt. Bo przystało bowiem tak. Przystało bowiem tak. Ta droga oczyszczenia nie była tylko dla Jezusa. Kochani, to jest taki problem też, że, bo to jest fajne, bo to jest wygodne. Powiedzieć tak, misja Jezusa to misja Jezusa. Dzieło Jezusa to dzieło Jezusa. Co ja mam do tego? Ja tylko się cieszę, że On poszedł, że On umarł, że On dał się ukrzyżować, że zmartwychwstał. Ja się tylko cieszę. A ja teraz zyski. To nie jest tak. To nie jest tak. Gdyby Jezus nie powiedział, ja jestem droga, to by było tak. I gdyby nie powiedział, naśladuj mnie, to by było tak. Ale on powiedział, ja jestem droga. Idź za mną. Gdy będę wywyższony nad ziemię, wszystkich pociągnę do siebie. A to mówił o czym? O pochwyceniu? O swojej śmierci. Tam nas pociągnie. Byś umarł dla grzechu. Byś umarł dla grzechu. Krzyż jest końcem grzechu, kochani. Krzyż jest końcem grzechu i krzyż ma moc nad grzechem. To krzyż niweczy grzech. To nie jest tylko droga dla Jezusa, który musiał cierpieć, ale to jest droga dla Jego naśladowców. Jest przekazana nam także. Stąd słowa Jezusa. Mnie nienawidzili, was też. Mnie prześladowali, was też. Czy pamiętacie, co zrobili apostołowie, kiedy ich wychłostano za głoszenie Ewangelii? Powiedzieli, no co to jest? To, że Jezusa prześladowali, to, że Jego chcieli zrzucić ze skały, to, że im się nie podobało, że zgrzytali, to ja rozumiem, ale co jest? My głosiliśmy Ewangelię. I wychłostali nas? Czy nie było tak? Napisane jest, że kiedy wyszli, radowali się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego, bo to była ta sama droga. Bo mogli się z Jezusem zidentyfikować. Jesteśmy Jego naśladowcami. Idziemy Jego śladem. To jest ten ślad, to jest ta droga. Mnie nienawidzili i was będą nienawidzieć. Idę tą drogą. To jest potwierdzenie. Oni się radowali. Oni się radowali. Kiedy przychodziło cierpienie, to oni się radowali. Jeszcze jeden bardzo dziwny wiersz może. W liście do apostoła Pawła do Filipian. Pierwszy rozdział i 29 wiersz. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Jeszcze raz czytam, bo to jest, żeby zrozumieć. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, nie tylko to, że możecie w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Cierpienie zostało nam darowane. Kochani, tak to jest napisane. Oczywiście, jak się cieszymy, że zostało nam darowane, że możemy wierzyć w Jezusa. Jaka to wielka łaska, że zostało nam darowane, że posiedliśmy wiarę. Prawda? Świat jej nie posiada, jest nieszczęśliwy. Jakże się cieszymy. Ale nie tylko to zostało ci darowane, że możesz wierzyć w Jezusa. Ale razem z tym zostało ci darowane też i to, że możesz na Niego cierpieć. Kochani, więc cierpienie to nie dopust Boży. To nie kara Boża. To nie fatum jakieś, które przyszło do życia. Coś z tym się dzieje. To jest darowane. Jest ci to darowane. Dlatego gdy przychodzi cierpienie, nie potrzebujemy, powiem, spędzać dni na zastanawianiu się nad każdym dlaczego. Dlaczego? Dlaczego mi? Dlaczego teraz? Dlaczego tak? Dlaczego tak boli? To zostało ci darowane. Bo to jest droga do uświęcenia, bo to jest droga do doskonałości. Jezus nią musiał iść. Powinniśmy się wtedy zamiast tak pytać, skoncentrować na tym, jak mamy w Nim wytrwać, jak je przyjąć, jak zwyciężyć. Bo też trzeba o tym myśleć. Bo o tym właśnie trzeba myśleć, bo o to właśnie trzeba się modlić do Boga. Panie Boże, pomóż mi. Kochani, bo to już jest dawno postanowione, że uciski i cierpienia będą nam towarzyszyć w naszej ziemskiej wędrówce. To już 2000 lat temu jest postanowione. Skąd to zdziwienie? Po co to zdziwienie? To jest postanowione. I dlatego, jeśli to nie dotrze, powiem, do naszego serca, to są zdziwienia, ale jeśli dotrze, to wtedy możemy mówić tak, jak mówili apostołowie, i wtedy nie jest to dla nas niezrozumiały, powiem, dialog. List świętego Jakuba, pierwszy rozdział, to nasi bracia mówili, wiecie, to nasi bracia mówili. Naprawdę, nasi bracia, tacy jak my. Jakub jest naszym bratem, Piotr jest naszym bratem w Chrystusie. To nasi bracia mówili. Pierwszy rozdział, 2-4 wiersza. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Czy widzicie, że na czym się znowu to kończy? Do doskonałości. Dlatego poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Nie rozpaczajcie, nie wyrywajcie włosów z głów. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Ja nie wiem, to nie jest łatwo przyjąć, bracia i siostry. Chcielibyśmy inne wyjaśnienia. Chcielibyśmy inne obietnice. Ale my mamy takie obietnice, że to cierpienie jest krótkotrwałe. My mamy wspaniałe obietnice, że skończą się cierpienia. Kochani, nikt takich obietnic nie ma. Miliony ludzi nie mają tej obietnicy. Wiecie? Ich cierpienie będzie wieczne. Niewyobrażalne. Rozejrzyj się, kiedy wyjdziesz do miasta, rozejrzyj się wkoło i zobaczysz tych, tysiące tych, którzy nie mają tej obietnicy, a mają co innego. Że ich cierpienie nie skończy się i będzie trwać wiecznie. I będzie tak niewyobrażalne. A ty masz obietnicę, że to się skończy. Niedługo się skończy. Czy to nie wspaniałe? Czy to, bracia, ale musisz być oczyszczony. Masz być oczyszczony. Nie myśl, że to załatwiło za ciebie ofiara Jezusa i ty teraz tak. Możesz żyć tak, jak to... Ja powtarzam to, co mówił brat Krzysztof. Może innymi słowami, ale ten sam wydźwięk. Mogę żyć, jak żyję. Nie będę przykładał za wiele walki. Nie będę się zapierał samego siebie. Jak chcę odpyskować matce, to odpyskuję i koniec. Jak mi się ktoś narazi, to dostanie i koniec. I koniec. No i w porządku. A jeśli to niedobre, no to przecież parasol. Łaska Boża. Jezus, który mnie miłuje, który mnie kocha. Nie. To tak myśli, to się zawiedzie. Ty masz być oczyszczony. Serce twoje ma być oczyszczone. Stary człowiek ma być zewleczony całkiem, całkiem. Nie ma by ubywać aż do zera. A Jezus ma wzrastać. I droga do oczyszczenia wiedzie przez cierpienia. Na koniec chciałbym wrócić do tego wiersza z początku listu do Hebrajczyków z 2 rozdziału. I po 10 wierszu, który mówi, że przystało, żeby ten, który był sprawcą naszego zbawienia, żeby tego, który był sprawcą naszego zbawienia, doskonałym uczynić przez cierpienia. Czytajmy przepiękny, przepiękny, przepiękny 11 wiersz. Bo zarówno ten, który uświęca, to znaczy Jezus, który poszedł przez cierpienie, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. To jest niezwykłe, wiecie? Ten, który uświęca, jak i ci, którzy są uświęceni, z jednego są wszyscy. Kochani, jak nam daleko było do Boga. Niczym nie przypominaliśmy Boga. Wyobrażenia Bożego. Skażeni byliśmy. Potwory. Wypaczone przez grzech. Powiem, nie do rozpoznania. Zobaczcie, co się dzieje. Z jednego są wszyscy. I ten, który przez którego to uświęcenie przyszło, ten, który ich uświęca i ci, którzy zostali uświęceni. Z jednego są wszyscy. I coś najpiękniejszego, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Z tego powodu, wiecie, kiedy przyjmujemy cierpienie i nie buntujemy się, a jesteśmy w tym cierpieniu poddani Bożej woli, tak jak Jezus był poddany, jesteśmy z jednego. Pan Jezus tych, którzy idą Jego śladem, również przez cierpienia. Nie tylko na górę przemienienia, tam wszyscy się pchają. Nie tylko wtedy, kiedy kosze trzeba roznosić z chlebami, które się mnożą i ryby, które się mnożą i mnożą i wszyscy się cieszą, euforia. Nie tylko wtedy, którzy idą Jego śladem i tędy i wtedy, ale również przez cierpienia. Pan Jezus nie wstydzi się ich nazywać braćmi. Mówi, to są bracia moi. Oni mają udział we wszystkim. Boże braterstwo, chrystusowe braterstwo zawiązuje się w ogniu prób i doświadczeń. Stamtąd wychodzi. Ktoś powiedział, najbliżej Chrystusa jesteśmy, kiedy jesteśmy z Nim na krzyżu. To jest najbliższa, tutaj na tej ziemi, najdoskonalsza społeczność, kiedy jesteś z Nim ukrzyżowany. Nie ma bliższej. Kiedy jesteś z Nim na krzyżu. Nie ma bliższej tutaj. Potem będzie bliższa w niebie. A więc nie bój się doświadczeń. One i tak przyjdą. Są wpisane w twoje życie. Są wpisane w moje życie. Ale nie bój się ich. Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się sraniają. Ostatni wiersz z tej samej księgi pięknej Hebrajczyków. 10 rozdział. I 38 i 39 wiersz. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz tych, z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I w Biblii Gdańskiej, ja nie wiem dlaczego, ale miałem chyba tą Biblię. Jest napisane, no mi się to lepiej podoba, jest użyte słowo zamiast cofnij, nie mam, którzy się cofnią, którzy się schraniają, chronią się, do schronu najlepiej przed cierpieniami, do przeciwatomowego schronu. Ale Bóg mówi, ja nie mam w takich upodobania, w tych, którzy się cofają, w tych, którzy się schraniają. A więc nie bój się doświadczeń, bo Bóg ma upodobanie w tych, którzy się nie schraniają. Którzy stawiają czoło cierpieniom, którzy stawiają czoło próbom. Którzy mają za radość, kiedy przychodzą rozmaite doświadczenia. A więc nie bój się. Kiedy nawet jest tak, że ból nie maleje, ale nasila się. Ty się modlisz, bo cierpisz. A ból się nasila, tak jak to brat powiedział, Panie Boże, co się stanie za chwilę ze mną? Nie bój się, co się stanie. To nie to, że twoja modlitwa jest za słaba, bo Bóg jeszcze nie... To tak ma być. To jest ogień doświadczenia, to jest ogień próby. Nie bój się, to właśnie tak ma być. To nie jest znakiem, że się coś źle dzieje. To jest znakiem, że się dobrze dzieje. Skoro tak jest, bo Bóg dozuje to, bo Bóg czuwa. Bo nawet włos z mojej głowy nie spadnie bez Jego woli, bez Jego wiedzy. A co dopiero cierpienie, które wydaje mi się już mnie przerasta. Wyjdziesz z tego. Bóg da ci wyjście. Bóg da ci wyjście. Ale wiesz, wyjdziesz wypławiony jak złoto. To jest właśnie to. Wyjdziesz wypławiony jak złoto. Wiecie, jak się wypławia złoto? U nas w zborze był brat, który był pracował u złotnika. I żeby złoto wypławić, trzeba je stopić. I on mówi, to widać, jak to złoto nabiera temperatury, to widać, jak to złoto, niech powiem, nie może wytrzymać. Już nie może utrzymać tego kształtu. Już to nie może być obrączka. Już to przestaje być obrączka, już to się zlewa. Już to płynie. Wszystko, rozlały się kości moje. I mówi, dziwne. I zbiera się żużel na wierzchu. I zbiera się ten żużel. A to jest napisane w Słowie Bożym, że to złoto ma być wypławione, wiecie, ile razy? 7 kroć. To nie tylko raz. Pytałem się go, słuchaj, czy to możliwe? Dlaczego jest napisane, że 7? On mówi, wiesz, mój szef nie pozwalał mi wytapiać złota 7 razy. Ale wytapiałem złoto 4 razy. I za każdym razem była. Coraz mniej, ale była. Była ta zgorzel do odrzucenia. To dziwne. Wytopione, pierwszy raz, całkowicie stopione. Odlane, czyściutkie. I topisz to samo czyste, oczyszczone złoto drugi raz i znowu zbierasz. Dlatego Jezus mówi 7 kroć. Takim masz być, bo Bóg jest święty. I wy bądźcie świętymi. Bo Bóg jest święty, święty, święty. Nigdzie nie jest napisane i nigdy nie jest powiedziane, Bóg jest sprawiedliwy, sprawiedliwy i sprawiedliwy. Bóg jest miłosierny, miłosierny i miło, chociaż przecież jest i miło, ale słuchajcie, o świętości jest napisane święty, święty, święty. Takiego Boga mamy. Jak możesz podejść do Niego z grzechem, z nieprawością, ze zdradą? Pamiętaj o tym w swoim życiu. Pamiętaj, nie zdradź Boga. Bo przynosisz ból Jego sercu. To jest święty. Pamiętaj, nie możesz nosić w swoim sercu nawet cienia zdrady, nawet cienia grzechu. Masz być święty, święty, bo Bóg twój jest święty. Dlatego to może być wypalane i 7 razy. Ale dzięki Bogu, że jest wypalane. Bo razem z tym Bóg ci daje siłę. Gdyby kazał ciebie iść na ten piec i powiedział, nie będę z tobą, nie zobaczę, co się stanie, to byś zginął. Niechybnie. Ale On idzie z tobą do tego pieca. On jest z tobą w tym piecu. On daje wyjście. A więc nie bój się, bo nie ma potrzeby się bać, bracia i siostry. Nie ma potrzeby się bać cierpienia. Nie ma potrzeby się bać śmierci. Jeśli jesteśmy w rękach Bożych, już nie ma potrzeby. To skończy się razem z tym światem, wiecie? To skończy się razem z tym życiem naszym, krótkim, przemijającym. To skończy się, to jest tak samo tymczasowe jak ten świat. W niebie nie ma miejsca na cierpienia. Nie bój się, bo nie ma potrzeby się bać. Twój Pan jest zawsze z tobą. Zawsze. Po wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Amen.